Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Trzecia edycja Biblikum Śląskiego, cykl Eklezjologia i Pneumatologia Świętego Pawła. Wykład 34. Nauka Świętego Pawła o Kościele. Część druga.
Punkt trzeci. Eklezjalny wymiar bycia w Chrystusie. Co według świętego Pawła znaczy być w Chrystusie w aspekcie istnienia Kościoła jako ciała w Chrystusie? Znajdujemy u świętego Pawła cały wachlarz cieniowań tej zasadniczej koncepcji. Podpunkt A. Aspekt relacji. Na czoło wysuwa się aspekt relacji tego, który jest w Chrystusie, do osoby wywyższonego Pana. Kto jest w Chrystusie, znajduje się w nurcie życiodajnym Pana. Ciało w Chrystusie znaczy zatem, że Kościół swoją egzystencję, pojętą jako żyjącą i działającą jedność w ciele, bierze z niewyczerpanej mocy życiodajnej wywyższonego Pana. Podpunkt B. Aspekt pneumatyczny. Chrzest włączający wiernego w jedno ciało dokonuje się w jednym duchu. Wszystkich przenika jeden duch. Ten, który żyje wespół z Panem, jest w nim zjednoczony duchem. U podstaw tych wypowiedzi Pawła stoi koncepcja o pneumatycznej egzystencji wywyższonego Pana i o działalności Pana przez swojego ducha. Podpunkt C. Aspekt współegzystencji w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Egzystencja wiernych w Chrystusie rozpoczyna się z przyjęciem chrztu. Niemniej zasadza się ona na współumieraniu i współzmartwychwstaniu z Chrystusem. Podpunkt D. Aspekt teocentryczny. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 1 wiersz, apostoł zachęca swoich czytelników, aby składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Ponieważ Chrystus żyje dla Boga, owo esse in Christo wiernych znajduje swój ostateczny sens w życiu dla Boga. Podpunkt E. Aspekt uniwersalistyczny. Z tekstu Listu do Galatów, 3 rozdział, wiersze od 27 do 29, wynika, że apostoł z perspektywy indywidualnej, nie masz Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, przechodzi w uniwersalistyczną. Albowiem wy wszyscy jesteście jedno w Jezusie Chrystusie. Tę wspólnotę sprawia chrzest, który Paweł w tym miejscu nazywa przywdzianiem Chrystusa. Znaczy to, że relacja wspólnoty będącej w Chrystusie poprzez chrzest stanowi również realną relację do ciała w Chrystusie. Być eklezjalnie, wspólnotowo w Chrystusie znaczy stanowić ciało w Chrystusie. Podpunkt F. Motyw korporatywnej osoby. Łatwiej zrozumieć myśli Pawła, gdy się weźmie pod uwagę semicką koncepcję o osobie pojętej na wzór organizmu. Można by w języku polskim użyć terminologii korporatywna osobowość, z tym, że osobowość w języku polskim nie zawsze jest terminem wymiernym dla osoby. Istotą tej koncepcji jest podkreślenie żywotnej więzi pomiędzy pojedynczą osobą, stojącą na czele pewnej grupy, a osobami należącymi do tej społeczności. Osobą decydującą o więzi pomiędzy grupą jest w eklezjologii świętego Pawła wywyższony Pan. Paweł wzbogaca jednak analogię semicką o nowy element właściwy tylko jego terminologii. Spójnie pomiędzy Chrystusem a Kościołem, jego ciałem, dokonuje duch. Podczas gdy w semickiej analogii o łączności grupy z jej przywódcą decydowała przynależność rodowa, W teologii Pawła decydującym momentem jest współudział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ten współudział realizuje się poprzez chrzest łącznie z przywilejami, ale także z konsekwencjami wypływającymi z przyjęcia sakramentu inicjacji chrześcijańskiej. Podpunkt G. Związki przyczynowe. Eklezjalne ciało Chrystusa łączy się przyczynowo z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem. Poprzez chrzest w sensie współumierania i współzmartwychwstania z Chrystusem następuje integracja wiernych z ciałem Chrystusa, Kościołem. Istniejącą już jedność pomiędzy Chrystusem a Jego ciałem uściśla Duch. Życie wywyższonego Pana, które jest życiem dla Boga, równocześnie nadaje ochrzczonym, czyli Kościołowi, znamie teocentryczne. Kościół Chrystusowy żyje dla Boga. W tym aspekcie teocentrycznym widnieje także aspekt teofinalistyczny. Podpunkt H. Wywyższony Kyrios u podstaw eklezjalnego organizmu. Z powyższych rozważań wynika, że wywyższony Kyrios stoi u podstaw eklezjalnego organizmu. Kyrios jest konstytutywny dla Kościoła. Kyrios to jednak Chrystus, który umarł na krzyżu i został wywyższony w chwale. Dzięki wywyższonemu Panu wierni stanowią jedną, żywą i realną wspólnotę – Kościół. W sakramencie chrztu wierni umierają wespół z Chrystusem, ale także z Nim razem zmartwychwstają. W ten sposób mają pełny udział w Jego życiu. Żyć całkowicie z Chrystusem i w Nim znaczy upodobnić się do Niego. Duch zaś uściśla, umacnia, doskonali i gwarantuje tę żywotność spójni Kościoła, ciała Chrystusa, z wywyższonym Panem. Kościół jest więc jak najściślej zjednoczony z wywyższonym Panem, jest Jego ciałem. Ale Kościół nie jest Nim samym. Inaczej nie mógłby Kościół wołać do Niego: Panem jest Jezus. Punkt 4. Charyzmaty. Podpunkt A. Istota i cel charyzmatów. W rozdziale 12 pierwszego listu do Koryntian i w 12 rozdziale listu do Rzymian Paweł mówi o ciele Chrystusa w łączności z parenezą dotyczącą należytego zrozumienia funkcji społecznej charyzmatów i co się z tym wiąże unikaniem nadużyć w tym względzie. Ponieważ wierni ze swoimi ułomnościami stanowią jako członki ciało Chrystusa, nic więc dziwnego, że zdarzają się nadużycia w Kościele. Takie Paweł zauważył w Kościele w Koryncie. Wierni w Koryncie szczycą się słusznie różnymi darami ducha. Różnorodność charyzmatów w Kościele jest wyrazem działalności jednego ducha, który jest siłą i mocą wywyższonego Pana. Jemu poddane są moce i potęgi. On zawiera w sobie pełnię bytu, z której wierni mogą hojnie korzystać. Jeśli więc Duch udziela wiernym czegoś z tego bogactwa wywyższonego Pana, nie znaczy to, że można ten dar Ducha zachowywać wyłącznie dla siebie. Specyfika Kościoła, jego organiczna struktura jako ciało Chrystusa nie zezwala na autonomiczne i jednostkowe korzystanie z charyzmatów. Wszystkie członki ciała Chrystusowego na zasadzie współmiernej odpowiedzialności i troski powinny się wzajemnie wspierać. Dlatego Paweł przestrzega przed nieuzasadnionym entuzjazmem, który nie powinien towarzyszyć korzystaniu z charyzmatów. Jeden duch w każdym członku różnie działa poprzez swoje dary ku wspólnemu dobru całego organizmu, to jest Kościoła. Charyzmaty zatem stają się dla wspólnoty chrześcijańskiej wezwaniem do spełnienia posług i czynnej miłości. Dlatego Paweł nie będzie więc w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 14, rozwodził się nad darami prorokowania i mówienia różnymi językami. Zachęca wiernych, aby starali się o większe dary łaski, równocześnie wskazując im największy charyzmat ducha, jakim jest miłość. W sumie więc charyzmaty nie są darem jednostkowym, jakkolwiek jednostka je otrzymuje, lecz są to dary dane dla umocnienia wzajemnych więzi poszczególnych członków ciała Chrystusowego i jego wzrostu. W różnorodności charyzmatów objawia się pełnia bogactwa i mocy wywyższonego Pana, który poprzez swojego ducha spaja Kościół w jeden potężny organizm, w którym największym darem ducha jest miłość, jako absolutna i permanentna wartość. Podpunkt B. Charyzmatyczny charakter urzędowych i hierarchicznych posług w Kościele w świetle powszechnej odpowiedzialności za Kościół. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 28 wiersz, ustala Paweł hierarchię wartości funkcyjnej charyzmatów. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, mówienia różnymi językami. Podkreślaliśmy już, że Kościół skierowany jest do Boga. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 12, wiersz 28, Paweł przypomina, iż wszelkie funkcje i charyzmaty w Kościele wywodzą się od Boga. Na czele listy charyzmatyków stoją apostołowie. Ich funkcja jest społeczna. Stoją oni w ściśle określonej relacji do Kościoła. Do grona apostołów zalicza się także Paweł. Paweł nazywa siebie wielokrotnie apostołem. W razie potrzeby broni swojej godności i misji apostolskiej, ale równie często podkreśla, że jest sługą Jezusa Chrystusa wobec pogan, zaangażowanym w głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. W zwycięskim pochodzie ewangelizacji biorą nadto udział Tymoteusz, Tytus, Sylwan, Barnaba, Epafrodyt, Klemens, Marek, Arystach, Demos, Łukasz, Priska, Akwilla i Urban. Paweł nazywa ich współpracownikami, współbojownikami i kolegami, koinonos. Zgodnie z założeniem Pawła, że apostołowie zostali ustanowieni przez Boga, Paweł nazywa ich współpracownikami Bożymi. Ich główne zadanie niewiele różni się od misji Pawła. Zresztą w rozwoju Kościoła powinien każdy brać udział i każdy wierny jest odpowiedzialny za losy Kościoła. Dlatego też Paweł nie szczędzi pochwał dla adresatów listu do Rzymian, chwaląc ich wiarę znaną w całym świecie. Podobne pochwały spotkały chrześcijan z Tesalonik, których wiara stała się przykładem dla Kościoła w Macedonii i Achai. Paweł zachęca wprost wiernych w Filipach do czynnego udziału w ewangelizacji, której obecnie on sam nie może prowadzić z racji uwięzienia. Broniąc i krzewiąc Ewangelię, wierni mają współudział w apostolskiej działalności Pawła. Powinni także wesprzeć misję apostolską Pawła przez modlitwę. Dlatego Paweł gorąco prosi adresatów listu do Rzymian, aby modlili się w intencji misji. Ale nie tylko czynny udział w ewangelizacji i modlitwa stanowią środki współpracy apostolskiej w budowie Kościoła, lecz także postawa chrześcijan i dobry przykład. Dlatego Paweł ostrzega wiernych w Koryncie przed dawaniem zgorszenia nie tylko współbraciom, ale także Żydom i poganom. Stąd też należy roztropnie posługiwać się charyzmatami w Kościele, a zwłaszcza używaniem języków, aby nie zrazić niewierzących, którzy przybyli na zgromadzenie gminy. Troska o odpowiednie potraktowanie niewierzących przebija też przez upomnienie dane chrześcijanom w Tesalonikach. Jednym słowem, chrześcijanin powinien na co dzień prezentować postawę nieskalanego dziecka Bożego, które w tym świecie jaśnieje jak gwiazdy wśród nocy. Również materialne wsparcie uboższych kościołów jest według Pawła służbą dla Pana. W związku ze składkami świętych w Jerozolimie Paweł zachęca wiernych w Koryncie do zapału do pracy dla Pana. Jakkolwiek zatem w Kościele istnieją specjalne charyzmaty oraz charyzmatyczny charakter posiadają urzędowe posługi i funkcje pochodzące od Boga, zdrowy ruch posługi w gminie i w zadania misyjne Kościoła powinien się włączyć każdy wierny. Skoro Kościół jest charyzmatyczny, wszyscy partycypują w darach Ducha Świętego, jakkolwiek nie w równym stopniu. Ale wszyscy mają obowiązek starać się o to, by posiąść największy dar Ducha Świętego – miłość.
Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.